Miło mi bardzo Państwa widzieć. Ja tutaj z przyjemnością sobie słuchałam przedmówcy, ponieważ przez ponad 10 lat, właściwie nie wiem ile, razem w Poznaniu na studium karmelitanum się widywaliśmy, gdzie miałam wykłady, z tym, że miałam wykład z historii duchowości i medytacji wtedy roczny. Także będę dzisiaj tak kondensować, robimy taki instant. Ja pracuję na Kulu, wykładam też naukę z w seminariach duchownych i tutaj, jak już widziałam, niektórych z Państwa znamy się, więc bardzo miło. Szanowni, mamy temat bardzo szeroki i ciekawy. Przyznaję, że dla mnie jest to bardzo ciekawy czas, ponieważ, tak jak mówię, jest to wykład zasadniczo roczny, skrócony, więc można powiedzieć, że musimy coś wybrać. Nie wiem, na ile trafię w Państwa zainteresowania, zawsze możemy potem sobie coś dopowiedzieć. I od razu powiedzmy tak, że wiek XVIII, Państwo dokładnie wiedzą, jest różny gdzie indziej. Sam wiek XVIII uważał się za wiek rozumu i świateł. Państwo wiedzą, że jest taki etap w życiu człowieka, kiedy uważa, że właśnie został oświecony, wszystko rozumie i teraz jest wspaniały. No, większość ludzi miała taki etap w życiu, prawda? No więc to jest taki etap w historii ludzkości, w której ludzie są przekonani, że rozum, intelekt są bardzo ważne. Ja w takim momencie zawsze się pytam, czy mój rozum po kawie, czy bez kawy, po ilu godzinach spania. No ale wtedy wierzono w ten rozum, który jest taki właśnie bardzo niezależny, tak? Taka dojrzałość intelektualna. No i poczucie, że należy myśleć i mieć zaufanie do swojego rozumu. Miało to oczywiście swoje dobre strony, kształcenie, możliwości zastanowienia się, refleksji. Zanim zaczniemy się zachwycać oświeceniem, przypomnijmy sobie, że wtedy astrologię uważano za naukę intelektualną i ważną. Tak, to nas tak troszeczkę urealnia, można powiedzieć. Również jakby poczytać różne przekonania tego czasu, owych myślicieli, to no byśmy się trochę uśmiali, ale niewątpliwie jest to poczucie, że rozum, krytykujemy autorytety, tradycje, to ma oczywiście związek też z patrzeniem na modlitwę, na medytację, na kościół. Poczucie, że należy się odważyć myśleć i poczucie, że jest się dla siebie autorytetem, a inne autorytety nie są aż tak, jest bardzo mocne. Ja tu podkreśliłam Państwu dwa słowa, kult rozumu, a jednocześnie wiara w ludzką zdolność samodzielnego poznania. Bardzo ważne, wiara w możliwości ludzkiego rozumu, tak bym powiedziała. No bo jak Państwo chcą mi udowodnić, że możliwości rozumu są bardzo duże? Kto z Państwa mi to udowodni, zwłaszcza moje na przykład, tak? No ja bym tam miała wątpliwości. Natomiast rzeczywiście edukacja, kształcenie, nauka. Z tym, że proszę Państwa, to wszystko brzmi ładnie w Niemczech, gdzie taką, no można powiedzieć, środowiskiem, które na ten temat dużo mówi i bardzo dużo mówi, to będzie mieszczaństwo. Na ziemiach polskich to mieszczaństwo jest bardzo słabe i tak naprawdę duchowieństwo i szlachta mają jakiekolwiek pomysły kształceniowe, rozwijania możliwości edukacyjnych i tak dalej. Więc jakby też, żebyśmy pamiętali, dzisiaj mamy takie złudzenie globalnej wioski. Państwo wiedzą, co się działo wczoraj o 6 rano w jakimś tam kraju. Natomiast wtedy aż tak nie było fascynacji tym, co się dzieje daleko. Ludzie żyli swoimi problemami. Co się wtedy działo w Polsce? No szanowni, no rozbiory, tak? Czyli mordy na ulicach, czyli zabieranie dzieci polskich do rosyjskich, jako chłopców, jako rosyjskich kadetów, czyli utrudnianie wszystkich możliwych rzeczy i co dla nas będzie szczególnie interesujące, uznanie, że katolicyzm to jest taka, tak? Nie wiem, czy Państwo słyszą, kiedy mowa jest o prawosławiu, to jest prawilne jest sławienie Boga, czyli prawidłowe sławienie Boga, tak? Katolicyzm to jest taki katolicyzm. Jakiś papież jest, no, tak? Natomiast prawosławie, prawosławne sławienie Boga, prawidłowe sławienie Boga. I następna kwestia, weźcie pod uwagę, bardzo duże ograniczenie działalności zakonów. To ma znaczenie dla rozwoju modlitwy, nie tylko oczywiście i medytacji. I ja nie wiem, czy Państwo w ogóle czują, jakim skandalem z punktu widzenia prawosławnego kultury, tradycji do dziś są duchowni katolicy i zakonnicy. No to jest coś okropnego. Na przykład taki karmelita. Taki karmelita nie podlega carowi, tylko jakiemuś generałowi. Nie wiem, czy rozumiecie, co to w ogóle, jakiś nieporządek jest, no. Jakieś prowincje karmelitańskie czy franciszkańskie, które przechodzą ponad granicami kraju. No to jest straszne. Po prostu. A duchowny katolicki, słuchajcie, on codziennie mszę odprawia, codziennie spowiada, nabożeństwa robi, majowe, październikowe, jakieś inne, no dużo tego, tak? W prawosławiu jest bardzo piękna liturgia wieczernia i nie ma czegoś takiego jak u nas takiego, jak to powiedzieć, no aż tak dużego zaangażowania w dodatkowe jakieś zainteresowania. Mówiąc krótko, kościół katolicki, zakonnicy, mnisi, wszelka tradycja katolicka jest w zaborze rosyjskim ukrócana, ponieważ ważne jest prawidłowe sławienie Boga, czyli prawosławne. W zaborze niemieckim, pruskim z kolei no jedynie słuszną religią będzie oczywiście wersja protestancka, tak? Ponieważ Luter, Niemiec, ojciec narodu, no sami rozumiecie, że to jest to. W związku z tym rozwija się bardzo mocno ruch modlitewny, medytacyjny, można powiedzieć tak w cudzysłowie, pół żartem, pół serio, podziemny, tak? Dlatego, że jest coraz mniej księży, księża są podejrzani, księża są często śledzeni, no też jakby różne inne przyczyny sprawiają, że oni coraz mniej działają. W każdym bądź razie bardzo mocno rozwijają się różne stowarzyszenia, ruchy, można je nazwać tercjarskimi, można nazwać inaczej. I też powiedzmy od razu, co tu mówić o jakimś oświeceniu, tak, edukacji i tak dalej, skoro szkoły po polsku są zakazane, nauka tylko po rosyjsku, nauka religii katolickiej jest bardzo źle widziana. Sami rozumiemy, że u nas się inaczej to rozwijało. Czyli XVIII wiek na krótko, jest to epoka, w której widać jeszcze wpływy baroku z prostych powodów. Nie są drukowane książki, bardzo rzadko są drukowane książki, które byłyby taką nową refleksją, jeżeli tak, to w małych nakładach. I mamy nie romantyzm taki, jak to powiedzieć, o czym, że dumać na paryskim bruku, czy jak niemiecki romantyczny, ale romantyzm pozytywistyczny, czyli jako romantyczna osoba należy dla Polski, dla narodu, dla katolicyzmu, dla Kościoła coś robić. I to jest kapitalny moment, tak tylko w skrócie. Proszę Państwa, małe sygnały, bo mamy mało czasu. Jaka duchowość wtedy bardzo mocno się rozwija, tak? Bez mediów, bez internetu, bez plakatów, tak po prostu z potrzeby serca. Pasyjna. Proszę Państwa, to jest oczywiste. Zabory, rozbiory, mnóstwo zabitych ludzi, mnóstwo ludzi na wygnaniu, mnóstwo ludzi w więzieniach, pogubione rodziny. Duchowość pasyjna to jest to, co porusza serca, nie trzeba tłumaczyć. Zaraz sobie powiemy to na szczegółach. Bardzo ważną kwestią, która sądzę, że jest trochę niedoceniana, jest medytacja przed wizerunkiem. Proszę Państwa, tu by trzeba było dużo mówić, ale mamy mało czasu, więc w skrócie. Kiedyś słyszałam krytykę jednego z intelektualnych środowisk. No stoi taka baba przed obrazem i patrzy. Kochani, to się nazywa medytacja przed wizerunkiem. Tak? I nie udawajmy, że jest to coś nowego, nie udawajmy, że jest to proste. Jest to może bardziej zrozumiałe dla ludzi na ziemiach polskich i wschodnich. Przychodzi ktoś, patrzy na obraz i wchodzi w to sakrum, tak? Wchodzi w to poczucie tego sakrum. Kojarzą mu się własne doświadczenia być może jakieś związane z wyrażeniami liturgicznymi, być może ze świętem. Jest poczucie wejścia w to sakrum. Oczywiście dla Zachodu jest to niezrozumiałe. Weźcie pod uwagę, że kościół protestanckie wszystkich denominacji powywalały, potukły obrazy, potukły rzeźby. No i wygląda zbór w 99% jak u mnie basen sportowy, tylko bez wody, tak? Czyli mały krzyż i pusta sala i krzesełka. W tym momencie nie macie na czym oka zawiesić. Natomiast z punktu widzenia epok, gdzie Państwo na pewno wiedzą, bardzo mało osób umiało czytać i pisać, obraz był treścią, obraz był symbolem. Patrząc na obraz, jestem w stanie opowiedzieć całą teologię tego obrazu, tak? Jeżeli ktoś jest do tego nauczony, przyzwyczajony, to obraz staje się lekcją. Wizerunek staje się przestrzenią, w której ja wchodzę w jakąś mądrość tego obrazu, ja się uczę. No i wszyscy wiemy, że jak patrzymy na coś po czasie, to widzimy jeszcze inaczej, więc takie przechodzenie przed wizerunek, przed ikonę, przed ukrzyżowanego, przed nawet jakieś obrazy pokazujące świętych, to jest cała wizytówka i taka inspiracja. Dróżki, droga krzyżowa, to jest rewelacyjny temat, innym razem może. I kiedy wchodzimy w wiek XIX, duchowość pasyjna dalej jest niesamowicie ważna i zrozumiała, ale też eucharystyczna, dużo by o tym mówić, i maryjna. I teraz Eucharystia, adoracja Eucharystii, kult Eucharystii jest kapitalnym momentem krótkim, długim, adoracji, medytacji, rozważania, modlitwy, przy czym będę pokazywała na przykładach. W tym momencie naprawdę jest to niesamowita okazja. Można powiedzieć, że to, co w prawosławiu pełni tylko ikona, tam nie ma tabernakulum, u nas jest i tabernakulum, i wizerunki. I może przyjść ktoś, kto mówi w tym momencie tak z Bogiem, albo nie mówi nic. Bardzo wielu nauczycieli tej medytacji, modlitwy eucharystycznej mówiło: przyjdź, siądź i nic nie rób. Po prostu siedź, bo tam ktoś narzeka, nie wiem co robić, no to nic nie rób. To nie jest moment na wielkie wykazywanie się, tak? Nie przechodzimy, mówiąc dzisiejszym językiem, zdawać egzamin, tylko mamy siąść, mówi wręcz jedna z mistyczek, siąść w promieniach eucharystycznego słońca, tak? Ogrzej duszę, wypłacz się, pożal się, możesz marudzić, ale bądź, tak? Kwestia obecności. Proszę Państwa, w XIX wieku zaczyna się pojawiać różaniec bardziej, widocznie na ziemiach polskich, więc to jest wszędzie traktowane jako zaproszenie do medytacji biblijnej. Nie wiem, czyście zauważyli, jak bardzo skomplikowaną modlitwą jest różaniec. Z modlitw policzalnych, medytacyjnych, no nie będę ulegała pokusie, nie powiem Wam o hinduskich, muzułmańskich, buddyjskich, innych, ale musicie znać parę modlitw na pamięć, musicie znać tajemnice, wiedzieć, co w Ewangelii o nich pisze i rozważyć, co to dla was znaczy. To jest bardzo, bardzo intensywna modlitwa. Majowe się pojawia. Słuchajcie, to jest wielka sprawa. Pojawia się majowe i nie jest w tej formie, którą być może państwo znają, przechodzimy, śpiewamy i kwiaty, tylko w formie formacyjno-maryjnej. To jest też bardzo istotne. I w tym wszystkim medytacje biblijne. Proszę Państwa, na krótko przelecimy, bo każdy temat jest świetny. Medytacja przed wizerunkiem, ikoną, mozaiką, krzyżem. Przychodzi ktoś i stoi, nie wiem czy rozumiecie, albo siedzi. I to jest wydarzenie, to jest spotkanie. To jest spotkanie, tak? Ja myślę, że to jest dzisiaj bardzo często niedoceniane, bo się często oczekuje jakichś takich, no, tak? Natomiast to jest to intymne spotkanie modlitewne, które może polegać na dowolnej komunikacji albo na po prostu byciu razem, tak? Bardzo istotna kwestia. I ludzie to czują intuicyjnie. Kiedy państwo przychodzą w takie różne miejsca, tak zwane sławne, ale czasami nawet niekoniecznie, można zobaczyć osoby, które są zafascynowane tym, że tutaj są. Po prostu są, tak? Mają to wyczucie sakrum, tą wrażliwość na sakrum. Nikt jeszcze na szczęście im nie wytłumaczył, że to jest bez sensu i po prostu one się karmią tą obecnością, wchodzą w tą przestrzeń sakrum. To można byłoby dużo mówić. Natomiast zauważmy jeszcze taką rzecz. W większości, absolutnej większości sanktuariów słynnych polskich mamy ikony i dodatku hodegetrię. A hodegetria ma bardzo duże znaczenie symboliczne każdego gestu, koloru i tak dalej. I w tym momencie można powiedzieć, że wnikanie w to też jest swoistą lekcją. Zostawiamy ten fascynujący temat i przechodzimy do duchowości pasyjnej. Proszę Państwa, bardzo interesujący kontekst polski. Naprawdę mało gdzie się rozwinęła tak bogata duchowość pasyjna, jak w czasie zaborów w Polsce. Są fascynujące teksty. Tylko przez chwilę pomyślcie o odwadze kaznodziei, który wychodzi głosić rekolekcje do spalonej wsi albo do spalonej dzielnicy Krakowa po pożarze. I on mówi 7-dniowe rekolekcje i ci ludzie przychodzą, spowiadają się, mówią co myślą. Słuchajcie, to jest naprawdę coś niesamowitego, tak? I w tym momencie jest to duchowość pasyjna, która pozwala człowiekowi poprzez współodczuwanie na przykład z Maryją, na przykład współcierpienie z Jezusem, zobaczyć swoje własne cierpienie, tak? To nie jest duchowość szybkiego pocieszania, to nie jest hasło ogarnij się, to nie jest hasło weź się w garść, przeciwnie, pozwól mi z sobą płakać, tak? O Maryjo, pozwól mi z sobą płakać. Zgoda na to, że tajemnice też są bolesne w życiu każdego. Pojawiają się bardzo różne świetne pieśni. Nie będziemy ich teraz chwilowo omawiać. Mamy bardzo różne nabożeństwa pasyjne, które przecież nie są nagłaśniane i rozprowadzane, ale cieszą się ogromnym powodzeniem. To jest bardzo, bardzo ciekawe, że właśnie w tym wieku rozumu, szkiełka i oka, tego oświecenia, mamy bardzo ogromne zamiłowanie, zapotrzebowanie, zachwyt nad kontemplacyjną, medytacyjną, zgadzającą się na uczucia, które jednak są troszeczkę prowadzone. To nie są uczucia, tak, no wiecie, gejzer, tylko idziemy za Jezusem, idziemy za Maryją, tak? Zgoda na to, że my pozwalamy ludziom na to, by uznali, tak, cierpią, to jest prawda, a jednocześnie to cierpienie, tak, dajemy im bardzo dobre towarzystwo. To jest kapitalne, kapitalne tutaj. Na jednym przykładzie powiem, najbardziej znanym. Nie wiem, czy wiecie, jakim cudem są gorzkie żale. Poza Polską, owszem, tłumaczono na litewski, tam na jakieś inne języki, ale nigdzie nie zdobyło aż takiego, tak entuzjastycznego przyjęcia. Słuchajcie, gorzkie żale skąd się wzięły? Gorzkie żale wzięły się stąd, że po pierwsze były epidemie, żeby było strasznie, było okropnie, była bieda, ludzie cierpieli. Jakieś przedstawienia męki pańskiej, wiecie, to jest kosztowne, trzeba przygotowywać, trzeba mieć całe dekoracje. I tu zaproponowano, można powiedzieć, takie interioryzację tego, tak? Czyli bez wielkiego przedstawienia, które możecie raz obejrzeć. Mamy w każdą niedzielę gorzkie żale i ty jesteś, nie przedstawienie, które ty oglądasz, ty jesteś w środku, tak? To ty mówisz, Maryjo, pozwól mi z sobą płakać. To ty mówisz, ach mój Jezu, płaczę nad tobą. Więc można zobaczyć tutaj, że jakby my wchodzimy, nie jesteśmy widzami, jesteśmy uczestnikami męki pańskiej. Jest to naprawdę bardzo, bardzo dobrze przemyślane. Oczywiście są pięknie ułożone, mamy trzy części. Mamy hymn pobudka, intencje, lament duszy, smutna rozmowa z matką bolesną. I mamy, można powiedzieć, takie podsumowanie, delikatne, taktowne pokazanie, jakie owoce mamy my wynieść ze sobą z tego, tak? Dla mnie jest fascynujące. My wszyscy mamy dużą chęć happy endu, myślę, że to zrozumiałe. Gorzkie żale nie mają happy endu. Gorzkie żale są w momencie żałoby. On jeszcze nie zmartwychwstał, jeśli rozumiemy. I nikt nie mówi, przestań, ogarnij się, tylko jest to modlitwa, medytacja przyjmująca te uczucia i trwająca, można powiedzieć, z Chrystusem, modlitwa, która się zatapia w momencie tego cierpienia, tego krzyża. Mamy zgodę na duchowość pasyjną. Mamy zgodę na to, że ktoś ma prawo być w żałobie, na przykład Matka Boża Bolesna. Mamy prawo tutaj razem z nią, tak, przeżywać. I rozumiemy świetnie, że w ten sposób, wychodząc z tej modlitwy, która jednocześnie jest współśpiewana, ale jak piszą pamiętnikarze, niektórzy nie śpiewali, tylko przychodzili i płakali całe gorzkie żale. No, też forma uczestniczenia w modlitwie, tak? Inni śpiewali, inni przychodzili, śpiewali częściowo. Zobaczmy, że tutaj jest angażująca sytuacja modlitwy wspólnej i też bardzo indywidualnej. Jeżeli popatrzymy sobie na zakończenie gorzkich żali, to zobaczymy, jaki jest tutaj obrok duchowy, mówiąc językiem. O matko, niechaj prawdziwie, patrząc na krzyż żałośliwie, płacze z tobą żywliwie. I teraz Najświętsza Dziewica. Już moje kochanie, gotuje się na skonanie, toć i ja z nim umieram. Czyli zobaczmy, mamy ukazane, jesteśmy podprowadzeni medytacyjnie pod to, że my tutaj żałujemy i płaczemy, chcemy płakać z tobą, z Maryją. Maryja podprowadza krok dalej. Ona umiera z Jezusem. I teraz tutaj podprowadzenie modlącego się, pragnę, Matko, pod krzyż z tobą dzielić się z twoją osobą, śmiercią syna twojego. Maryja, niech gorzką noszę śmierć, krzyż rany jego proszę, niech serdecznie rozważę. Zobaczmy, co tu się dzieje. Jesteśmy podprowadzeni do współrozważania nie sami, ale z Maryją, tak? W tym momencie można powiedzieć, no wszystkie matki, którym dzieci umarły, na przykład, no to, jak to powiedzieć, na najlepszym towarzystwie. Ci, którym nie umarły, ci, którzy nie przeżyli może aż takiego koszmaru, są zaproszeni, żeby dzięki Maryi jako nauczycielce wejść w rozważanie męki pańskiej, nie tylko jako widz z zewnątrz, ale jako niejako zaprzyjaźnieni z Maryją, tak? Stąd jest to, proszę, pozwól mi z tobą płakać. Proszę Państwa, bardzo ciekawy tekst, bardzo ciekawie ułożony, natomiast powiedzmy szczerze, że układał mistrz, pewnie ksiądz Benik, że jest to świetnie zrobione, to jest jedna rzecz, ale zobaczcie, że to idealnie odzwierciedlało potrzeby tych ludzi, tak? Przychodzili z różnych powodów na tą modlitwę, a jednak uczestniczyli. Określano to nabożeństwo jako czysto polskie i łatwe. Pozostawiam waszej uwadze, czy jest łatwe. W każdym bądź razie niewątpliwie jest czysto polskie i już stwierdzono dawno temu, przez półtora wieku żadna książka w języku polskim nie rozeszła się w tylu egzemplarzach jak Gorzkie żale. Więc zobaczmy, że mamy tutaj poprzez uczucia, poprzez rozważanie, medytację, zaproszenie zawsze na koniec, niechaj z tobą krzyż noszą. Zobaczmy, że ta modlitwa nie jest tylko zatrzymaniem się na uczuciach. Tu nie chodzi tylko o uczucia, tu chodzi o to, że ja poprzez tą medytację, przez to rozważanie, przez ten wspólny śpiew, oczywiście panowie osobno, panie osobno, dwa chóry, co też nadaje pewne dostojeństwo i pewno każdy ma moment na jakiś odpoczynek w tej modlitwie, każdy ma moment, kiedy się włącza. I zobaczmy, że w tym momencie jest taka cały czas na koniec smutnych rozmów z Matką Bożą zachęta do mnie samej. Ja proszę o Panno jedyna, niechaj z tobą krzyż noszę, tak? Żebym synem twoim niech krzyż noszę. Czyli zobaczmy, że wszystko to nie jest tylko emocjonalnym wynurzeniem, ale jest też takim dla mnie trochę, sama ja wyrażam śpiewając to, zgodę na to, że ja rozumiem, że to życie takie właśnie jest, że mogę się z Chrystusem w tym krzyżu zjednoczyć i mogę w tym iść dalej. Bardzo tu są różne inne jeszcze ciekawe wątki, ale myślę, że jako sygnał to damy. No też powiedzmy tak, jest to starsze nabożeństwo niż majowe, jest to starsze nabożeństwo niż różaniec na ziemiach polskich, bo różaniec wtedy nie był tak rozpowszechniony. Różaniec to jest miłość i namiętność stowarzyszeń XIX wieku raczej, wcześniej tak, no gdzie niegdzie. I mamy tutaj coś bardzo, bardzo klasycznego, co dotrwało właściwie do dzisiaj. Następną kwestią też takiej adoracji, medytacji, takiego właśnie wchodzenia w tak tutaj kwestię, będzie bardzo duży kult tak zwanego veraikonu. To jest fascynujący temat na inny raz, ale pamiętacie takie zdanie, tak? Żebym się choć jego płaszcza dotknęła, będę zdrowa. To jest to marzenie z Ewangelii, dopchania się do boskiego uzdrowiciela. Nie dziwimy się, rozumiemy. I w tym momencie, jeżeli mamy opowieść o veraikon, tak, czyli o tej płachcie, która dotknęła twarzy, nie mówiąc już o całej historii mandylionu, veraikonu i tak dalej, ale zobaczmy, że tutaj w tym momencie jest to pragnienie zbliżenia się do sakrum w sposób możliwie intencjonalny i symboliczny, pojawia się w XIX wieku bardzo mocno, ojciec Ciak o tym nie mówił, ale na pewno kiedyś opowie, pojawiają się, trudno powiedzieć, czy objawienia, czy wizje, czy doświadczenia, tak, widzenia oblicza pańskiego, też w Karmelu. I jakby można powiedzieć, że to też się staje mniej lub bardziej inspiracją, taki powiedzielibyśmy dzisiaj, przepraszam za brzydkie słowo, personalistyczna koncepcja tak modlitwy, czyli nie ogólnie się modlę, ale tak szukam twarzy Zbawiciela, szukam oblicza. Proszę Państwa, XIX-wieczna modlitwa, XIX-wieczny rozwój modlitwy, medytacji, duchowości na ziemiach polskich jest przede wszystkim bardzo mocno kobiecy. Więcej kobiet umiemy tutaj wykazać, wskazać i opowiedzieć o nich, ich duchowości, o tym, jakie szkoły duchowości otworzyły swoim własnym przykładem i życiem, niż przez całe wcześniejsze stulecia z powodów wiadomych. Oczywiście mam pokus opowiedzenia wam o każdej, ale nie ulegniemy tej pokusie, bo mamy plan. Ale chcę wam pokazać przykład, jak Gorzkie żale, to przykład duchowości pasyjnej, bardzo ciekawej osoby, o niej za dużo nie będziemy mówić. Natomiast zobaczcie, ona sama tworzy modlitewnik kobiecy, w XIX wieku takie powstawają w coraz większej ilości. I ona tutaj dla swoich towarzyszek, dla różnych wdów po powstaniu, sama była bardzo mocno zaangażowana, Ona była wieloletnią nauczycielką, wieloletnią wychowawczynią. I ona, proszę was, tworzy litanię, która, zobaczmy, ta litania nie wzywa do, przepraszam, załatwienia jakiejś sprawy, bo się nie da, nie wiem, czy rozumiemy. Ci mężczyźni już nie żyją. Ci ojcowie, synowie, bracia, szwagrowie już nie żyją, już są w powstaniu zabici, już są pochowani, albo są na Syberii. Ona, tu nawet nie ma prośby o cud, tu nie ma w tych litaniach prośby, niech mój syn czy ktoś tam wróci z tej Syberii, tak? Po prostu nic nie wiemy. To, co ona tutaj proponuje, a modlitewnik ten był też wielokrotnie, słuchajcie, drukowany, dodrukowywany w różnych wersjach, co też jest ciekawe. Zobaczmy, co tu się dzieje. Święta Maryjo, po stracie syna płacząca i pociechy nie przyjmująca, wspieraj matki żony po stracie mężów i synów swoich. Mamy ten sam motyw, co w Gorzkich Żalach. Ona nie oczekuje, że tutaj zaraz zagłaszczemy problem, że zaraz będzie już wszystko, no, tak? Ona, to jest czas żałoby, czas w momencie, kiedy syn umiera, jesteśmy pod krzyżem, Maryja też jest pod krzyżem, i my właśnie takiej Maryi potrzebujemy, mówi Klementyna Stańskich-Hoffmanowa. My potrzebujemy tej, która rozumie naszą sytuację. Widzimy bardzo wyraźnie, że nie chodzi tutaj o jakby tak jakieś szybkie reakcje. Tu chodzi o współodczuwanie z Maryją i co więcej, podniesienie swoich uczuć, swoich zranień, swoich problemów, tak, żeby były bliżej Boga, bliżej Maryi, bliżej krzyża. Następną o Tańskiej można dużo, przechodzimy, biegniemy dalej. Proszę Państwa, nowość absolutna, różaniec z medytacjami biblijnymi. To jest rewelacja. Tutaj jednym z największych nauczycieli takiego różańca staje się Edmund Bojanowski. To są czasy, w których, no jakby to powiedzieć, było jak było. I wtedy Bojanowski, który sam trafia do malutkiego dworku, do malutkiej miejscowości, widzi straszną sytuację, pomaga w czasie epidemii i stwierdza, że potrzeba jest kobiet, które by działały na wsi, zajmowały się chorymi, starszymi dziećmi, też uczyły modlitwy. I on stwierdza, po prostu on, to nie są jakieś tam siostry zakonne, bo to jest zakazane. Siostry zakonne są zakazane, więc to nie są siostry zakonne, to są namiestniczki Bogu Rodzicy. Nie wiem, czy czujecie. Namiestniczki Bogu Rodzicy. Czyli osoba, która ten teren ma jakby pod swoją kuratelą. I one przede wszystkim uczą różańca, robią ściągi na małych karteczkach z Ewangelii do tego wydarzenia, czyli siada kółko osób, mężczyzn albo kobiet, mają różaniec, sznurek z koralikami, mają karteczkę, ktoś kto umie czytać, czyta fragment Ewangelii, rozważamy w trakcie różańca tą Ewangelię. Zobaczmy, że co się dzieje. Przez Ewangelię jest przypominana dane wydarzenie różańcowe, a jednocześnie przez różaniec jest pokazywana Ewangelia do medytacji. Biorąc pod uwagę, że msze wtedy najczęściej były bardzo wcześnie rano, że ludzie pracowali, taka modlitwa była właściwie głównym pomysłem, taki różaniec, medytacja biblijna, był głównym pomysłem na przekazanie ludziom możliwości modlitwy, medytacji i Ewangelii. I tutaj też bardzo ciekawy wątek, tak jak wcześniej uważano często, że medytacja to są te klasztory klauzurowe, takie cudowne jak Karmel, a ci tutaj ludzie nie, pojawia się takie XIX-wieczne słowo, które w różnych przychodzi mistrzów. Módl się, medytuj, czy sercem czystym, albo skruszonym. Zawsze się w którejś z tych wersji zmieścisz. Mamy, proszę Państwa, za sobą to oświecenie, ten rozum i to wszystko. Mamy tą pieśń, którą wszyscy znacie, co dla zmysłów niepojęte niech dopełni wiara w nas. Wiek XIX ma jeszcze jedną receptę, co dla intelektu niepojęte. Zadaje nasze uczucie, nasze doświadczenie, nasze przeżycie. I zaczyna się pojawiać sytuacja, w której doświadczenie zmysłowe jako pomoc w poznawaniu Boga jest bardzo dobre. Tak? A więc kwiaty, świece, zapach lilii, który świetnie pokazuje obecność Bożą, bo zapach lilii czujecie. A możecie złapać, a możecie dotknąć? Nie, ale jest obecny, tak jak obecność Boża. Osobą, która miała ogromny wpływ na wiek XIX, nie chcę mówić, że największy, ale na pewno najrozleglejszy, będzie ojciec Prokop Leszczyński, tak zwany Złoty Jaś, jak jeszcze był młody, kapitalny życiorys, osoba hiperwykształcona, uwielbiany przez szlachtę. Rejmont poszedł do niego bardzo krytycznie, nastawiony do kościoła, porozmawiał z Leszczyńskim i zupełnie, jakby to powiedzieć, zmienił front. Bardzo, bardzo wiele książek, bardzo wiele dodruków, niektóre książki miały po kilkanaście wznowień. I on był nauczycielem modlitwy bardzo wielkich środowisk, zarówno w zaborze rosyjskim, jak i też częściowo w pruskim i austriackim. Wydał tak zwane żywoty świętych. No brzmi nudnie, zgadzamy się, tak? Jak on to ułożył? Na każdy dzień jedna cząstka, która was informuje, jaki jest rok liturgiczny, jakie czytania na dziś, jakie modlitwy na dziś, jaki patron na dziś, Pismo Święte, fragment przepisany z założeniem, że nie macie w domu tej Biblii. Możecie sobie przeczytać. Wyjaśnienie tego, nauka duchowa, rozważanie, przykład świętego na ten dzień i owoce, co Moniczka ma zrobić. Czyli modlitwa, tak? Że ja, Panie, skoro to i to i to i takie czytanie, to ja to i to i to. Tak? Na przykład. Czyli do każdego święta liturgicznego, do każdego czytania są wskazówki dla mnie, co ja mam dzisiaj robić i modlitwa. Proszę Państwa, macie taką książkę, dochodzicie do 31 grudnia, po czym zamykacie i zaczynacie od 1 stycznia jeszcze raz. I takie nieustające małe rekolekcje. Oczywiście dzisiaj to już by nie byłoby w tej wersji odpowiednie dla Was, ale sama idea jest genialna i to było drukowane ponad 20 razy. I chciałam Wam pokazać przy okazji, jak wyglądało w XIX wieku majowe. Wprowadzają majowe święty arcybiskup Feliński i ojciec Prokop Leszczyński. On tłumaczy, jak wygląda majowe. Wy też nie wiecie, to Wam wytłumaczę. Majowe wygląda tak. Na pewno macie jakiś obraz Najświętszej Maryi Panny. Kładziecie kwiateczki 1 maja. Robimy karteczkę. Robimy jakieś postanowienie. Na przykład ja, Monika, będę już miała zawsze porządek w torebce i będę miała zawsze cierpliwość, jak to i tamto. Tak? I na przykład będę codziennie mówiła dodatkową modlitwę. I zapisujemy to na kartce. Bo wiecie, że pamięć ludzka jest, no. I wtedy każdego dnia robię ofiarowanie tego dnia Najświętszej Maryi Pannie i Bogu. Każdego dnia czytam karteczkę, co ja wymyśliłam. I jest, jeżeli mogę być na mszy, to jestem, ale przede wszystkim powinnam iść do spowiedzi i codziennie przed tym obrazem stanąć, zdrować Mario albo Różaniec, przeczytać, co ja napisałam, że ja zamierzam robić. Jak się nie udało, mówi Prokop Leszczyński, spokojnie, następnego dnia zaczynamy jeszcze ten nowy dzień, tak? Czyli nie przerywać, że się nie udało, tylko dalej. I to pismo przed obrazem Matki Boskiej codziennie to postanowienie mi przypomina. Państwo rozumieją, co się dzieje. Mamy 31-dniowe rekolekcje maryjne z modlitwami, z rozważaniem. Tu na dole macie świętego arcybiskupa Felińskiego, który ułożył na każdy dzień rozważanie do jednego wydarzenia z Ewangelii i w tym momencie też rozważamy tą sytuację, zastanawiamy się krótko i chodzimy z tym, założenie jest, że ja pracuję, cały dzień mam chodzić z tym rozważaniem w głowie. Takim, można powiedzieć, luksusem, który miały niektóre środowiska, była możliwość medytacji przed Najświętszym Sakramentem. I to było bardzo promowane przez bardzo wiele powstających nowo stowarzyszeń czy zgromadzeń zakonnych. Po prostu przyjdź, wyląduj przed Najświętszym Sakramentem. Może oczywiście w tabernakulum wystawienie to już był luksus jeszcze wyższego stopnia. I w tym momencie możesz siedzieć, możesz nie mówić nic, możesz nic nie robić, możesz się wyżalać, możesz się zachwycać. Bardzo ważnym elementem było dziękczynienie na koniec i przyjdź jak przyjaciel do przyjaciela, mówią mistyczki. Kończyć będziemy niedługo, więc pokażę jedną z tych mistyczek tego czasu. Co jest bardzo ważne, te osoby, o których ja tu chciałam mówić, ale nie zdążę, one pracują, tak? One pracują, one muszą zmieścić tą medytację i modlitwę w ciągu dnia. I w związku z tym część z nich widać, że czyta Pismo Święte. Tu Państwo mają kawałeczek jej notatek, gdzie widzicie, że tu jest, no w każdej są cytaty z Pisma Świętego, tak? W każdym są nawiązania do Pisma Świętego. I teraz one chodzą z takim cytatem z Pisma Świętego, rano się modlą nim, po czym chodzą z nim cały dzień, tak? Rozwija się też duchowość maryjna, troszeczkę inna niż możecie znać ze strony świętego Maksymiliana Kolbego, w której Maryja jest raczej wychowawczynią, formatorką. Słuchajcie, to były zabory. Matki musiały dbać o całe domostwo, często taty, brata, męża nie było. Matki były taką osobą jednoczącą dom, zakładano, że chcą wychowywać dzieci. I tak samo można powiedzieć o błogosławionej Franciszce Siedliskiej, założycielce Nazaretanek. Też mamy bardzo dużo cytatów biblijnych, którymi ona chodzi cały dzień, zastanawia się, ona je powtarza, ona je podaje siostrom jako odpowiedź na ich problemy. Medytacja nad danym cytatem biblijnym, niezależnie od modlitw porannych, od modlitw wieczornych, trwa cały dzień. Wracamy do niej, tak? To jest tak jakby, no tak jak mówi psalm, tak? Laska pasterska i kij w drodze do podparcia się. I zaleca tak samo Maria Franciszka Siedliska, jak i inne mistyczki, kilkanaście można wymienić, codziennie należy wylądować przed Najświętszym Sakramentem. Jak już naprawdę nie masz w ogóle na nic czasu, to 15 minut. Fajniej by było pół godziny albo godzina. To jest czas dla ciebie. Czas na wspomnienie tego cytatu biblijnego, czas na rozważenie, na podniesienie się, na pozbieranie się. Zobaczmy, taka duchowość niekoniecznie poprowadząca do bardzo wielu modlitw, bo początek XIX wieku to jest z kolei duchowość, która bardzo lubi akty strzeliste. Mamy całe zapiski na początku XIX wieku. Wstała pani, mówi akt strzelisty. Ubiera się pani, mówi drugi. Idzie do kaplicy, mówi trzeci. Cały czas były akty strzeliste. Tutaj, kiedy są zgromadzenia czynne, nie ma aż takiego, też są akty strzeliste, ale nie ma aż takiego ich natłoczenia. Raczej jest kwestia przebywania w tej medytacji. Wiek XIX też uczy, to powiedzmy na koniec, bardzo mocno wyciągania wniosków z danych wydarzeń biblijnych, z naśladowania Jezusa dla siebie, tak? Eulalia Markowicz, trzecia przełożona Służek, zgromadzenia niehabitowego, bardzo się przyczyniła do rozwoju tego zgromadzenia, potem złapana przez carską policję, oskarżona o nieprawomyślność i wylądowała w 10. pawilonie Cytadeli, zamęczona, nie zdradziła nikogo, chociaż znała parę tysięcy osób kościoła z różnych zgromadzeń i też ze wschodu. I między innymi takie zostawiła notatki. Niepodobna wybuchać gniewem za krzywdę wyrządzoną, myśląc o cierpliwości, jakiej Pan dał przykład w czasie męki. Niepodobna upaść na duchu i ręce opuszczać, rozważając męstwo, z jakim wychodził naprzeciw swych katów. Niepodobna, aby w czynach miłosierdzia nie dotrwać, skoro Zbawiciel był niewyczerpany w niesieniu ulgi i pociechy nieszczęśliwym. Zobaczcie, jakie jest założenie tego rozważania. Założenie jest takie, że ona chodzi cały czas, albo większość dnia, z tym pamięcią o męce pańskiej, tak? To jest osoba, która codziennie odprawiała drogę krzyżową, więc można powiedzieć, że miała tą powtórkę nieustającą. Pasyjna duchowość bardzo mocna u niej. I teraz zobaczmy, że jeśli ta medytacja oczywiście powinna być codziennie rano przed Najświętszym Sakramentem, ale jest niesiona dalej i staje się takim, można powiedzieć, no rytmem dnia, tak? Takimi, można powiedzieć, radami w konkretnych zachowaniach. Niepodobna na koniec nie przebaczyć swym nieprzyjaciołom, kiedy Bóg nieskończonego majestatu przebaczył mordercom. Czyli patrząc na Jezusa, rozważanie męki Jezusa prowadzi nas do rozważenia, co ja powinnam robić albo nie robić, tak? Więc jakby zobaczmy, że tutaj taka medytacja staje się nie tylko takim intelektualnym poznaniem, tak? Ale przechodzimy poprzez kwestię rozważania intelektualnego, uczuciowego, przez pewną adorację patrzenia na krzyż, patrzenia na obrazy, przechodzimy do zastosowania w moim życiu. I ostatnie zdanie takie, założycielki, mistyczki, założycielki zgromadzeń zakonnych, które już były czynne, tak jak Eulalia Markowicz, tak jak Aniela Róża Godecka, założycielka honoratek, one pracowały bez habitu w środowiskach robotniczych i w pewnym momencie jedna z sióstr powiedziała do niej, no ale ja nie mam czasu na taką godzinną medytację w ciągu dnia. I ona podaje kapitalny przykład, mówi tak, modlitwy trzeba zachować, te, które są przewidziane wszystkie, msza święta i tak dalej. Natomiast tak samo jak wykonujesz polecenie matki i matka się nie gniewa, że nie patrzysz na nią w tym momencie, tylko matka docenia, że ty wykonujesz jej polecenie i robisz to i to, to tak samo Bóg patrzy na ciebie i wie, że ty nie możesz być stale przed ołtarzem. Jesteś na modlitwach porannych, południowych, wieczornych, ale jeśli w międzyczasie wykonujesz to, co jest twoim powołaniem i zaleceniem w imię Boże, to jesteś tą osobą, która trwa w nim poprzez też swoje działanie i jak w sercu to przechowujesz. Więc zobaczmy, że mamy tu bardzo ciekawy rozwój różnych możliwości medytacyjnych, modlitewnych, w takim skrócie piramidalnym to powiedziałam. Natomiast te ścieżki duchowości okazały się bardzo praktyczne. To jest czas zaborów, czas biedy, czas epidemii, czas powstań. Zobaczmy, że to są sprawdzone tradycje duchowości, medytacji, modlitwy w bardzo trudnych czasach. Proszę Państwa, mam nadzieję, że ten sprint troszeczkę Wam coś pomógł. Na razie się można powiedzieć, że wykazujecie ascezą słuchania, tyle gadania naraz, więc to już jest też rodzaj ćwiczenia duchowego. Bardzo dziękuję. Jeśli będą jakieś pytania po przerwie, to z przyjemnością odpowiem.